Właśnie słuchasz podcastu Kobiety w sporcie. A ja nazywam się Milena Włodarska. Cześć Agata, witam Cię w moim podcaście i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cieszę się, że będziemy mogły sobie porozmawiać, no bo fizjoterapia jest dziedziną obecną tak naprawdę w każdym sporcie, a przynajmniej powinna, więc jak zaczynałam robić podcast, to od razu wiedziałam, że będę chciała zaprosić kogoś związanego z fizjoterapią, a zaprosiłam Ciebie, bo po pierwsze jesteś kobietą fizjoterapeutką, a po drugie na co dzień pracujesz z kobietami, więc tutaj mamy takie kombo kobiety w sporcie do potęgi, ale może po prostu na początek przedstaw się moim słuchaczom, powiedz co nieco o sobie, czym się aktualnie zajmujesz, jak wygląda Twoja praca na co dzień.
Cześć Milena, miło mi, że zaprosiłaś mnie do tej rozmowy. Jestem fizjoterapeutą, specjalizuję się głównie w fizjoterapii ortopedycznej i sportowej. Od wielu lat jestem związana ze środowiskiem sportowym. Swoją przygodę rozpoczęłam pracując z Polskim Związkiem Szermierki, Rugby, później Lekkiej Atletyki. I tak się składa, że w tych wszystkich związkach mocno byłam związana z grupami kobiecymi. Tak jak mówisz, to jest podwójne kombo, pracując z kobietami. I zaczynając pracę jako fizjoterapeuta sportowy, w sztabie medycznym czy trenerskim było bardzo mało kobiet. I na przestrzeni lat, tak jak pracuję, ta tendencja znacznie się zmieniła. No i w chwili obecnej zrobił się duży babiniec, szczególnie w lekkiej atletyce.
Super, to jest bardzo dobra wiadomość, w ogóle fantastycznie.
Tak, kobiety przejmują strefę fizjoterapii w sporcie powoli.
No, a niektórzy mogliby jeszcze powiedzieć dalej, że kobiety nie mają siły, a przecież praca fizjoterapeutki to, no to jest jednak ogromna siła, to jest po prostu praca fizyczna na pełen etat, także tutaj nie ma to tamto, nie?
Dokładnie, jeżeli kobieta nie ma sił, to znajdzie sposób, żeby i tak rozwiązać sytuację, także kobiety sobie zawsze dobrze radzą w tych sytuacjach.
Super. A powiedz mi, teraz pracujesz z lekkoatletkami, tak?
Dokładnie.
I może opowiedz nam, jak wygląda Twoja praca na co dzień? Może taki typowy dzień pracy Twój?
Tak, przedstawię taki ramowy plan pracy, ponieważ to będzie najłatwiejsze. Praca na zgrupowaniach jest pracą 24 godziny na dobę. Stałymi elementami dnia są treningi, no i oczywiście posiłki, które wyznaczają plan dnia. Pierwszy trening główny rozpoczyna się o godzinie 10:00-10:30. gdzie sztab trenersko-medyczny oraz zawodnicy czy zawodniczki spotykają się na hali czy bieżni. To wszystko zależy od pory roku. Trening rozpoczynamy porządną rozgrzewką, a następnie elementami głównymi treningu, które zależą od tego, w jakim jesteśmy mikrocyklu i jaki jest dzień tygodnia. Ponieważ każdy sport ma swój mikro i makrocykl, no i musimy się dostosować do tego, żeby spełnić wszystkie podpunkty. Obserwując zawodnika, my jako fizjoterapeuci możemy wyciągnąć bardzo dużo wniosków dotyczących kontuzji, które głównie występują z zaburzonej biomechaniki ruchu bądź dysbalansu mięśniowego. Pierwszy trening trwa około 2 godzin i po treningu jest czas dla zawodników na regenerację, czyli rozciąganie czy wałkowanie, a kolejny trening popołudniowy jest troszeczkę krótszy, trwa 1,5 godziny. I zazwyczaj są 2 treningi dziennie, bądź jeżeli jest cięższy trening, no to popołudnie zawodnicy mają wolne. Między treningami i najczęściej po kolacji zaczyna się nasza główna praca indywidualna z zawodnikami. Odbywa się ona na kozetce, gdzie robimy przegląd zawodnika. Skupiamy się na występujących kontuzjach, staramy się przywrócić jak najlepszą sprawność, tak aby w 100% mógł uczestniczyć w kolejnym treningu.
Okej, czyli tak naprawdę to nie jest tak, że cały dzień masz wolne i dopiero po południu bierzesz się za tego zawodnika, tylko tak naprawdę musisz ich obserwować na treningach i w ten sposób jakby też wyłapujesz jakieś ich spięcia, kontuzje, które ewentualnie mogą wystąpić albo już występują,
dokładnie.
Tak?
Dokładnie i analizujemy, dlaczego tak się dzieje. Właśnie praca na zgrupowaniach jest zdecydowanie łatwiejsza niż praca w gabinecie, ponieważ możemy obserwować zawodnika przez cały czas i wiemy, jak jego ciało reaguje i skąd mogą się te kontuzje brać.
Właśnie, czyli obserwujesz już jakieś asymetrie na przykład i później przychodzi do ciebie taki zawodnik czy zawodniczka, mówi co go boli albo gdzie odczuwa jakiś dyskomfort i ty już automatycznie w głowie masz, aha, faktycznie widziałam, że w ten sposób stawia stopę na przykład i dokładnie. Może być to wynikiem tego,
dokładnie.
Tak?
Dokładnie, albo powiem, aha, widziałam, że się nie rozciągałaś na treningu albo nie przygotowałaś dobrze do treningu. No i wtedy mniej więcej mamy jakiś zarys pracy z zawodnikiem.
No jasne, to jest fantastyczne, bo tak naprawdę no tutaj już mamy sport zawodowy, tak? Ci fizjoterapeuci są na miejscu, oni po prostu są i myślę, że też zawodnicy podczas treningów mają gdzieś tam z tyłu głowy, okej, on na mnie patrzy, powinienem się rozciągnąć, powinnam się dobrze rozgrzać.
Dokładnie, to jest trochę tak jak w Big Brotherze.
O, w sumie dobre porównanie. Czy mogłabyś powiedzieć, czy twoja praca w jakiś sposób różni się, biorąc pod uwagę periodyzację treningu? Bo domyślam się, że innych metod używasz w okresie przygotowawczym na przykład, a innych metod w okresie startowym. Możesz opowiedzieć co nieco na ten temat?
Tak, w okresie startowym skupiam się głównie na tym, żeby zawodnik był w 100% przygotowany do startu, czyli do eliminacji bądź do finału. Czyli tutaj już nie mogą żadne kontuzje wystąpić. Natomiast podczas zgrupowań, tak jak jeździmy w okresie przygotowawczym, możemy wyeliminować pewne błędy, które przyczyniają się do kontuzji, czyli możemy jakby wyeliminować w tym wszystkim ból, tak żeby zawodnik był w 100% przygotowany do treningu, który będzie później procentował polepszaniem wyników czy kondycji. I w okresie, właśnie w okresie przygotowawczym możemy stosować ostrzejsze techniki, ponieważ mamy troszeczkę więcej czasu na tą regenerację. To znaczy, jeżeli wywołamy stan zapalny u zawodnika, który jest potrzebny do tego, żeby tkanki się zregenerowały, no to jest czas na to, żeby zawodnik doszedł do siebie. Natomiast takie techniki no już niestety nie możemy wykonywać w okresie startowym.
No jasne, że tak. A jeżeli zdarzy się tak, że bezpośrednio przed startem zdarzy się jakaś kontuzja, w jaki sposób reagujesz, żeby po prostu umożliwić temu zawodnikowi, tej zawodniczce po prostu udział w tych zawodach?
Pracując z zawodnikami na co dzień, my jako fizjoterapeuci no, znamy dobrze tych zawodników, także wiemy, jakie techniki najlepiej na nich działają. Także podczas zawodów, jeżeli zawodnik łapie kontuzję, no to zaczyna się praca pod presją czasu, której nie ukrywam, bardzo lubię, ponieważ są emocje. Czyli w takim przypadku dobieramy techniki, które działają na jak najszybszą regenerację zawodnika, aby go postawić na nogi, aby mógł kontynuować zawody. Nie wymienię teraz jakby poszczególnych czy głównych technik, które używam, ponieważ każdy zawodnik, do każdego zawodnika trzeba indywidualnie podchodzić.
Rozumiem.
To wszystko jakby kształtuje się podczas pracy w ciągu roku.
A ty pracujesz na co dzień głównie z lekkoatletkami, tak? A jakich konkretnie dyscyplin?
100 metrów.
To może opowiesz coś na ten temat, z jakimi kontuzjami najczęściej zmagają się właśnie sprinterki?
Dobrze, to powiem jeszcze od początku. W lekkoatletyce mamy 4 bloki sportowe, czyli blok sprintu, wytrzymałości, skoków i rzutów. W ostatnim czasie jest to mocno związane z blokiem sprintu, dlatego przedstawię główne kontuzje, które pojawiają się w tej grupie, ponieważ każda grupa ma swoje specyficzne kontuzje.
Jasne.
U sprinterów czy sprinterek najczęstszą kontuzją jest uszkodzenie grupy mięśni kulszowo-goleniowych, czyli mięsień dwugłowy, mięsień puścięgnisty i półbłoniasty. Czyli to są te mięśnie, które są z tyłu nogi między pośladkiem a kolanem.
Pewnie wynika to gdzieś tam z tego, że muszą nagle hamować, tak?
Dobrze myślę? Dokładnie. Hamowanie, zmiana ruchu. To są najczęstsze momenty, w których dochodzi do uszkodzenia tych mięśni kulszowo-goleniowych. Pojawiają się również u nich bóle w okolicy stawu kolanowego, bóle stóp okostnej czy bóle w odcinku lędźwiowym. Także jak widać, dla fizjoterapeuty jest to szerokie spektrum działania. I kontuzje te związane są głównie z cyklem treningowym, podłożem, na którym zawodnicy trenują oraz oczywiście z dużymi obciążeniami treningowymi i małą ilością czasu na regenerację. I po bardzo kontuzyjnym sezonie w roku 2019 wprowadziliśmy plan prewencji zawodnika, czyli terapie zachowawcze, aby zapobiegać powstaniom urazu, ponieważ niestety kontuzje najczęściej występują w najmniej oczekiwanym momencie, czyli tak jak wcześniej powiedziałam, w okresie startów.
Mhm. Możesz opowiedzieć coś na temat tego programu, jak to wygląda?
Tak, to jest autorski program, także troszeczkę tutaj zdradzę. Program ten obejmuje kontuzje, które najczęściej trafiały się u zawodników, czyli problemy ze stawem skokowym i achillesem, problemy z mięśniami kulszowo-goleniowymi oraz problemy z bólem w odcinku lędźwiowym. No i ten program został zastosowany w czasie roztrenowania, gdzie skupiono się głównie na zwiększeniu zakresu ruchomości, ćwiczenia stabilizujące i ćwiczenia wzmacniające poszczególne grupy. Oczywiście w przełożeniu na ruch, który jest wykonywany podczas wykonywania danego sportu czy wzorca ruchowego.
Super, czyli tak naprawdę profilaktyka, czyli jak to robić, żeby tych kontuzji i tych przeciążeń było jak najmniej, tak?
Dokładnie. Ponieważ jeżeli jest kontuzja, no to później ciężko jest trenować. No i często zawodnik jest niedyspozycyjny na zawodach.
No jasne, a na tym właśnie też polega wasza praca. Nie polega tylko na tym, żeby leczyć, doprowadzać do zdrowia, tylko właśnie, żeby zapobiegać. I to jest też fantastyczna rzecz.
Dokładnie.
Biorąc pod uwagę to, że pracujesz głównie z kobietami, co jak powiedzieliśmy sobie na początku jest fantastyczne, bo to jest podwójne kombo kobiet w sporcie, powiedz w ogóle jak to wygląda. No masz tyle dziewczyn, kobiet pod opieką, tyle różnych charakterów. Jak to wygląda z twojej perspektywy, jeżeli chodzi o poziom trudności wykonywania twojej pracy?
Powiem tak, w skrócie. Kobieta plus emocje równa się mieszanka wybuchowa. Czyli kombo, tak jak powiedziałaś na początku. Zdecydowanie za dużo estrogenów w tym wszystkim i hormonów. Natomiast praca kobiety z damską grupą jest zdecydowanie inna niż praca kobiety fizjoterapeuty z zawodnikami czy mężczyzny fizjoterapeuty z zawodniczkami. Na szczęście w swojej pracy trafiam na bardzo fajne kobiece grupy. Także z tego miejsca pozdrawiam dziewczyny z grupy sprintu 100 metrów. No i oczywiście trenera, który na szczęście jest mężczyzną. Czyli rozładowuje troszeczkę to napięcie.
No męska ręka się zawsze przyda w takich grupach.
Dokładnie. Znaczy praca z kobietami jest naprawdę niesamowita, ponieważ łatwiej jest pracować z mężczyznami, ponieważ nie doszukują się problemów.
Natomiast... Tak, to jest prosta konstrukcja. Tutaj po prostu mówisz, co on ma zrobić, on to robi bez żadnych pytań, do widzenia i tyle.
Robią swoje, natomiast kobiety są bardzo ambitne. Także one chcą, tam wkracza troszeczkę element konkurencji między zawodniczkami i one starają się też być jak najlepsze. I jakby bardzo fajnie mi się współpracuje, ponieważ te dziewczyny są chętne do współpracy. Mhm. Także no niestety, no nie mogę tutaj jakby powiedzieć, żadnych znaleźć minusów w chwili obecnej. No wiadomo, że znajdą się jakieś minusy typu humorki, no ale to każdy ma chyba w swojej pracy znajdzie takie sytuacje.
No jasne, że tak. Tak naprawdę no, wszyscy jesteście w pracy, zarówno ty, jak i dziewczyny trenujące, właśnie na przykład na zgrupowaniach, to jest ich praca i no, nie oszukujmy się, każdemu z nas zdarza się przyjść do pracy w złym humorze, także to tutaj no, bez dwóch zdań, prawda?
Dokładnie.
Dobra, to może teraz porozmawiamy sobie trochę w ogóle o studiach fizjoterapeutycznych. W ogóle jak to się u ciebie stało, że wylądowałaś na takich studiach? Czy to było twoje marzenie od zawsze, czy wyszło być może przypadkiem? Jaką uczelnię skończyłaś? Opowiedz trochę o tym.
To, że jestem fizjoterapeutą, to jest zupełny przypadek. Ja się tak śmieję, że te studia chyba same mnie wybrały, ponieważ w liceum byłam zupełnie na innym profilu, natomiast przez bardzo długi czas korzystałam z usług fizjoterapeuty. No i to jakoś mnie tak tchnęło, żeby iść w tym kierunku. Poza tym zawsze byłam związana ze sportem, także moim takim małym marzeniem było naprawianie ludzi, tak żeby byli gotowi do podjęcia jakiejś tam aktywności fizycznej czy swojego hobby, to co lubią robić najbardziej. Ja studiowałam na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Idąc na studia, no niestety miałam również grupę kobiecą, także no akurat tutaj uważam, że mieszane grupy sprawdziłyby się zdecydowanie lepiej niż grupy jednolite. Za moich czasów był model 3 plus 2, czyli ten model licencjat plus magister. Teraz troszeczkę to się zmieniło, ponieważ od momentu, jak weszła ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, profil studiów zmienił się, czyli teraz są jednolite 5-letnie studia, po których otrzymuje się prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty. I dopiero wtedy, po odbyciu oczywiście setek godzin praktyk, możesz podjąć pracę jako fizjoterapeuta.
Mhm. Co ty o tym sądzisz? Uważasz, że to jest słuszne rozwiązanie? Bo tutaj podobne rozważania są odnośnie zawodu trenera personalnego czy dietetyka i póki co no, jest taka samowolka w tym temacie i tak naprawdę każdy może sobie doradzać treningowo czy żywieniowo, nazywając się po prostu doradcą żywieniowym albo po prostu trenerem personalnym. No, fizjoterapia doczekała się tej ustawy i jak ty z perspektywy osoby najbardziej zainteresowanej, co ty o tym myślisz?
Uważam, że pracując z człowiekiem jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy. Czyli w momencie, kiedy każdy mógł zrobić kurs weekendowy, bądź kurs online, bądź pójść tylko na studia magisterskie i otrzymać pod tym tytuł magistra, no to było troszeczkę nieprofesjonalne podejście, ponieważ często zdarzały się sytuacje, gdzie pacjent szedł do terapeuty, którego nie znał, którego wygooglował gdzieś na social media, bo oczywiście teraz social media są najlepszym źródłem wiedzy.
Tak, no to jest wyznacznik, jeżeli chodzi w ogóle o poziom danego specjalisty, tak? I jaki ma zasięgi, ile ma followersów.
Oczywiście, ilość followersów, ilość oznaczeń, także no to jest główny wyznacznik dobrego fizjoterapeuty. Mm-hmm. Natomiast pacjent szedł do danego fizjoterapeuty i okazywało się, że no jest to przysłowiowy rzeźnik czy pan listonosz, który zrobił sobie weekendowy kurs. No i niestety jakby nie ma doświadczenia w pracy z pacjentem, szczególnie jeżeli to jest ostry ortopedyczny przypadek. Bo nie mówimy tutaj o masowaniu czy jakiejś relaksacji mięśniowej, ale często pracujemy z pacjentami klinicznymi, czyli pacjentami z ostrymi stanami zapalnymi czy pacjentami po operacjach i naprawdę musimy znać protokoły rehabilitacyjne i być na bieżąco z terapiami, które się używa na co dzień w takich przypadkach.
Mhm. A powiedz, jak ty po studiach czułaś się pod względem tego przygotowania do takiej praktycznej części swojego zawodu? Czy po studiach już faktycznie było tak, że wiedziałaś, że możesz już iść pracować bezpośrednio z takimi trudniejszymi pacjentami, czy musiałaś zainwestować dodatkowy czas i być może pieniądze na różnego rodzaju kursy?
To znaczy, będąc już na studiach mieliśmy około 1500 godzin praktyk. Jak już byłam na studiach, to wiedziałam, co chcę robić. Wiedziałam, że chcę iść w kierunku ortopedycznym i wiedziałam, że chcę pracować w sporcie. Mhm. Także wybierałam takie miejsca praktyk, które przynosiły mi jak najwięcej korzyści. Starałam się jakby dobrze wykorzystać ten czas, żeby nie tylko odbębnić po prostu godziny, które mieliśmy do zrobienia. Jeszcze będąc na studiach, już przyjmowałam pacjentów. I myślę, że byłam w miarę dobrze przygotowana. Wiadomo, że oczywiście bardzo dużą ilość czasu trzeba było poświęcić na szkolenia, na wynajdywanie odpowiednich szkoleń, ponieważ na rynku też jest bardzo duża ilość. Mhm. No i niestety one są bardzo kosztowne, także no wszystko zależy od tego, w jakim my fizjoterapeuci chcemy iść w kierunku. Zawód fizjoterapeuty ma bardzo szerokie możliwości. W zależności od naszych zainteresowań możemy rozwijać się w kierunku ortopedii, pediatrii, osteopatii czy neurologii. No i najważniejsze, aby znaleźć powołanie i czuć tą fizjoterapię, czyli czuć się dobrze w tym, co my robimy. Także jeżeli wybierzemy sobie już kierunek, w którym chcemy działać, no to wtedy możemy dobierać odpowiednie szkolenia związane z tym. Teraz też jest dużo, dużo łatwiejszy dostęp do informacji. Wiadomo, że mamy różne grupy społecznościowe, gdzie fizjoterapeuci wymieniają się praktykami, ale w dobie pandemii jest jeden plus, że kiedyś trzeba było jeździć po całej Polsce, żeby uczestniczyć w szkoleniach. W chwili obecnej niestety większość szkoleń jest zawieszona, ale mamy bardzo dobry dostęp do webinarów. Mhm. Możemy tą wiedzę nadrobić, siedząc w domu, po prostu siedząc w dresie.
No jasne, teraz już nie ma wymówek, że trzeba dojechać, że daleko, że drogo, bo tak naprawdę te szkolenia internetowe, webinary, które no wiadomo, nie są podstawą przygotowującą do zawodu, ale są fajnym często uzupełnieniem, nie kosztują też nie wiadomo ile, także tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o o ten rynek szkoleń online, to dzięki pandemii bardzo się to rozwinęło. Także myślę, że to jest super dla Was, bo po prostu ta wiedza jest jeszcze bardziej dostępna.
Dokładnie, to jest bardzo dobry moment dla studentów, ponieważ naprawdę mogą uczestniczyć w różnych rodzajach webinarów i troszeczkę tam im określi też kierunek pracy, jaki mogą wykonywać w przyszłości.
Mhm. A powiedz mi w ogóle, jak wspominasz studia, bo powiem szczerze, że mi od zawsze studia fizjoterapeutyczne kojarzyły się z czymś takim turbotrudnym i też takim niedocenianym trochę. Ja też skończyłam Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu akurat, ale też miałam na przykład anatomię, biomechanikę ruchu i tak dalej. Nie było tego dużo, ale i tak te przedmioty sprawiały problemy. A wiadomo, że na Wydziale Fizjoterapii pewnie jeszcze dochodzą nazwy łacińskie, które no w praktyce fizjoterapeutycznej pewnie niezbyt się przydają na co dzień. Ale jak to było u Ciebie? Jak wspominasz ten czas pod względem samej nauki?
Właśnie przypomniałaś mi, że moim marzeniem kiedyś była również nauka anatomii. Ja miałam bardzo dużo różnych hobby, ale będąc właśnie w liceum stwierdziłam, że chciałabym się uczyć anatomii, chyba dlatego też wybrałam ten zawód. To tak pół żartem, pół serio. Natomiast będąc już na studiach, szczerze powiem, że co 2 miesiące chciałam rzucić te studia. Naprawdę nie wiem, jak dotrwałam do końca. Natomiast co było jakby najcięższe, nie tylko właśnie nauka anatomii, bo to jest, myślę, że przyjemność. Zdobywa się bardzo dużą ilość wiedzy, natomiast było bardzo dużo przedmiotów tak zwanych w cudzysłowie zapychaczy. Czyli okazywało się, że podczas semestru mieliśmy około 20 przedmiotów i z czego tak naprawdę tych najważniejszych, no była może połowa. Mm-hmm. Także no, studia nie są łatwe i z tego co wiem, niestety nie zmieniło się dużo w tym kierunku. Jedynym plusem jest to, że my mieliśmy sesję ciągłą, czyli podczas całego semestru zdawaliśmy systematycznie kolokwia czy egzaminy i to naprawdę bardzo ułatwiało życie na uczelni.
No faktycznie, teraz mi się skojarzyło takie powiedzonko, że studiów nie kończą ci najmądrzejsi, tylko ci najwytrwalsi i tutaj właśnie w kontekście tych zapychaczy tak zwanych doskonale wiem, o czym mówisz, także no może to właśnie tak ma być, że ci najbardziej zdeterminowani i wytrwali dotrwają do końca i po prostu zostają faktycznymi specjalistami w swojej dziedzinie.
No niestety trzeba anielską cierpliwość albo, tak. Albo umieć kombinować.
A to też się przydaje na studiach i myślę, że w ogóle ta umiejętność na studiach bardzo ulega polepszeniu, że tak powiem.
O tak.
A mogłabyś coś zdradzić na temat zarobków w zawodzie fizjoterapeuty właśnie w zależności od tego, jakiej jednostce podlegamy, czy współpracujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia i tak dalej? Powiedz coś na ten temat. Oczywiście nie musisz mówić o swoich zarobkach, jeżeli nie masz takiej ochoty, ale chociaż jakieś takie widełki.
Zarobki fizjoterapeuty są bardzo zróżnicowane. Dawno nie pracowałam w służbie zdrowia, ale czy myślę, że niestety niewiele się zmieniło. Zawód nadal jest mało doceniany, a w chwili obecnej zarabia się jedna z najniższych pensji.
Najniższe krajowe?
Najniższej krajowej, tak. Jest to bardzo zbliżona suma.
Oj.
Dokładnie. No można, jeżeli ktoś się interesuje fizjoterapią i służbą zdrowia, to no, niestety fizjoterapeuci, tak jak inne grupy zawodowe, medyczne, dostają podwyżki po protestach, no to w fizjoterapii nadal to jest bardzo newralgiczny punkt. Inaczej wygląda sprawa, kiedy pracujemy w klubie, związku sportowym, gabinecie, czy prowadzimy szkolenia. Wszystko zależy od naszej kreatywności, ponieważ jeżeli jesteśmy kreatywni, zaangażowani w różne projekty, to naprawdę można całkiem fajnie żyć i czerpać z tego przyjemność.
No jasne, no jeżeli chodzi o te zarobki we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, to nie jest to zachęcające do tego, żeby pracować w szpitalach. No i później wygląda to tak, że w tych szpitalach faktycznie te zabiegi fizjoterapeutyczne są na dość niskim poziomie, a chyba nie o to w tym wszystkim chodzi, bo zazwyczaj w szpitalach są właśnie osoby, które najbardziej potrzebowałyby tej pomocy, zgadzasz się?
Nie mogę się nie zgodzić niestety, natomiast praca w szpitalu ma trochę specyficzny charakter, ponieważ często przykładowo na takim oddziale ortopedycznym, czyli teraz po covidowym, występuje jeden fizjoterapeuta na cały oddział, czyli czasami to jest 20, czasami 40 łóżek i są to pacjenci, których trzeba uruchomić po zabiegach operacyjnych, czy osoby, które są w śpiączce, czy po śpiączce. Trzeba poświęcić troszeczkę czasu, natomiast pomyślmy sobie, że na fizjoterapeutę przypada 40 osób, no czyli średnio to jest może z 5-10 minut, które fizjoterapeuta może poświęcić na pacjenta. No to jest troszeczkę mało.
Mało powiedziane.
No i niestety też są bardzo ograniczone możliwości, bo po pierwsze, no nie jesteśmy w stanie jakby wykonać technik manualnych, tylko jakby ćwiczenia ruchowe. Poza tym nie chcę tutaj się wypowiadać, żeby nie powiedzieć złego słowa, natomiast myślę, że nadal jesteśmy gdzieś nisko w hierarchii, jeżeli chodzi o współpracę lekarzy z fizjoterapeutami. Mówimy oczywiście tutaj o Narodowym Funduszu Zdrowia i o szpitalach. Myślę, że czasami jesteśmy po prostu uważani za osoby niestety zbędne na takim oddziale.
No, teraz mi się kojarzy właśnie, że podobnie wygląda to w przypadku dietetyków, którzy pracują na oddziałach szpitalnych, a tak naprawdę gdyby połączyć siły i lekarza, dietetyka i fizjoterapeutę i jakby spojrzeć na danego pacjenta tak holistycznie pod wieloma względami i jakoś połączyć te siły, to myślę, że zdecydowanie lepiej by to wszystko funkcjonowało, zdecydowanie szybciej takiego pacjenta można by było postawić na nogi i wysłać do domu i zwolnić to łóżko w tym szpitalu. No ale najwyraźniej jest dużo do zrobienia w tym temacie, niestety.
Dokładnie, gdyby była współpraca wszystkich członków sztabu medycznego, no to świat byłby idealny, bo to jest taki idealny model pracy.
No niestety, może kiedyś się tego doczekamy w naszym kraju. A jak twoim zdaniem w ogóle rozpoznać takiego dobrego, wykwalifikowanego fizjoterapeutę? Podobne pytanie zadałam podczas rozmowy z Marcinem Jackowiakiem, który pracuje jako dietetyk sportowy. Tak sobie właśnie rozkminialiśmy to zagadnienie. Jak to zrobić, jak rozpoznać tego dobrego specjalista? Bo tak jak mówiłeś wcześniej, teraz bardzo dużo ludzi kieruje się nie tyle wykształceniem i kompetencjami, a właśnie zasięgami w social mediach na przykład. Tutaj, jeżeli chodzi o fizjoterapię, to odchodzi właśnie kwestia wykształcenia, bo dzięki tej ustawie, o której rozmawiałyśmy, no tutaj po prostu osoba musi mieć to wykształcenie, ale...
I prawo wykonywania zawodu, pamiętajmy o tym. Zawsze można sprawdzić fizjoterapeutę, czy posiada prawo wykonywania zawodu.
Można to sprawdzić na przykład w internecie?
Oczywiście na stronie KIF-u znajdują się informacje i możemy sobie wygooglować fizjoterapeutę, do którego zamierzamy pójść.
O, to jest cenna informacja, czyli po prostu na podstawie imienia i nazwiska wystarczy, tak?
Dokładnie, dokładnie.
O, super, dobrze wiedzieć. Dobra, ale wracając, jeżeli mielibyśmy do dyspozycji tylko jedną wizytę, jak po takiej wizycie ocenić, czy dany fizjoterapeuta jest kompetentny, dobry?
No tak jak powiedziałaś, co my byśmy teraz zrobili bez tych social mediów? Niestety lajki nie świadczą o tym, czy fizjoterapeuta jest super dobry. Jedną z możliwości weryfikacyjnych jest strona Znany Lekarz, gdzie tam faktycznie te lajki czy gwiazdeczki się liczą, ponieważ pacjent po wizycie zawsze może zostawić ocenę danemu fizjoterapeucie czy lekarzowi. Natomiast przede wszystkim najlepiej udać się do fizjoterapeuty z polecenia. W chwili obecnej na rynku są tysiące fizjoterapeutów, którzy pracują przeróżnymi technikami oraz specjalizują się w różnych dziedzinach, które nie zawsze będą odpowiadać każdemu pacjentowi. Dobry fizjoterapeuta przede wszystkim na początku wizyty przeprowadzi porządny wywiad z pacjentem, czyli zada różne pytania, często pozornie niezwiązane z dolegliwością, z którą przychodzisz do gabinetu. Odpowiedzi na te pytania pozwolą terapeucie uzyskać pewien obraz i ukierunkować go. Ważnym elementem jest również przeprowadzenie testów klinicznych w celu weryfikacji ruchowej i bólowej, co pozwoli ocenić efekty pracy pod koniec wizyty. Także myślę, że te czynniki są jedne z ważniejszych, no żeby po prostu czuć się pewnie udanego specjalisty.
Mhm. Czyli po prostu musimy się czuć bardzo zaopiekowani. Ten wywiad jest bardzo ważny. Tutaj właśnie podobnie jak w przypadku dietetyki. Cały czas tak porównuję, bo akurat to jest moje zagadnienie. Ale właśnie ten wywiad i nawet czasami takie pytania, które teoretycznie nie mają związku, czasami wystarczy zaufać i po prostu rzetelnie na nie odpowiadać i wtedy możemy faktycznie po prostu myśleć, że mamy do czynienia ze specjalistą, bo jeżeli przychodzimy do kogoś na wizytę i osoba od razu nas prosi o położenie się i od razu przychodzi do rzeczy, bo na przykład boli nas noga i od razu on przychodzi do masowania tej nogi, no to chyba nie świadczy zbyt dobrze, zgadzasz się?
To znaczy jest coś takiego jak terapia intuicyjna, natomiast no powiedzmy sobie szczerze, staramy się być coraz większymi specjalistami i profesjonalistami i patrzeć na ciało człowieka holistycznie, także jeżeli przyjdziesz do gabinetu fizjoterapeuty i boli cię odcinek lędźwiowy, a fizjoterapeuta spyta, czy masz wzdęcia, czy twój układ trawienny pracuje prawidłowo, to nie wstydź się powiedzieć i być szczerym z fizjoterapeutą, ponieważ naprawdę możesz nas nakierować na rzeczy, które twoim zdaniem są nieistotne, a nam bardzo ułatwią pracę i przy okazji wyleczymy również dodatkowe dolegliwości, z którymi przychodzisz, a nawet nie jesteś świadomy o ich obecności.
No właśnie, czyli kluczem jest po prostu szczerość i tutaj nie wstydzimy się. Przychodzimy z konkretnym problemem, chcemy rozwiązania, więc po prostu bądźmy szczerzy w wywiadzie i to na pewno bardzo ułatwi pracę fizjoterapeutom. Taki apel do wszystkich.
Dokładnie, to tak jak w życiu. Najlepiej rozwiązuje się problemy rozmawiając.
No właśnie, piękny apel.
Tak jest.
Dobra, mówiłyśmy sobie trochę wcześniej na temat właśnie tej profilaktyki, że w twojej pracy ze sportsmenkami jest to trochę ułatwione, bo cały czas masz nad nimi nadzór, cały czas ich obserwujesz i po prostu jesteś na każdym etapie przygotowania. A jeżeli jesteśmy taką zwykłą grażynką, która po prostu lubi sobie poćwiczyć na siłowni i po prostu jest aktywna, a do tego jeszcze pracuje zawodowo na przykład, no to tutaj też może przecież dochodzić często do jakichś przeciążeń, kontuzji, po prostu spięć. I jak można temu zapobiec tak samodzielnie, bez pomocy fizjoterapeuty?
Tak, przede wszystkim na samym początku pozdrawiamy wszystkie grażynki. Natomiast sportowcy amatorzy są bardzo specyficzną grupą sportową, ponieważ nie dosyć, że starałem się bardzo jakby zawodowo uprawiać sport, no to dochodzą dodatkowo godziny spędzone w pracy, czyli brak czasu na regenerację, a regeneracja tak naprawdę jest klucz w dobrym samopoczuciu i zdrowiu sportowca. W przypadku amatorów występuje stosunek 4:1, czyli 4 treningi i jeden trening regeneracyjny, ponieważ regeneracja też jest treningiem. Do profilaktyki zaliczamy korzystanie z odnowy biologicznej, fizjoterapii, masaży, ale również odpowiednie odżywianie i przede wszystkim sen, ponieważ podczas snu wydzielany jest hormon wzrostu, który najlepiej i najszybciej działa na regenerację organizmu. Także pamiętajmy, że nie idziemy z marszu na siłownię w momencie, kiedy w końcu otworzą siłownię po lockdownie, tylko przygotujmy się do tego, zwiększmy swoją aktywność fizyczną już teraz, odejdźmy od komputera, nie siedźmy przez 8 godzin non-stop, zacznijmy praktykować jogę bądź dłuższe spacery, żebyśmy byli przygotowani jednak do tej aktywności fizycznej.
Mhm, a nie po prostu na hura otwieramy siłownię i każdy już sobie tutaj robi plan taki, jak był przed lockdownem, czyli na przykład 5 treningów w tygodniu plus dodatkowe jakieś cardio, no bo trzeba przecież zrzucić to, co się odłożyło w trakcie lockdownu, prawda?
Dokładnie. Wszyscy robią od razu formę na zbliżające się lato.
Mhm. No tak, no bo niedługo trzeba będzie znowu wyjąć krótkie spodenki, no i czasu coraz mniej, także tutaj dobrze mówisz, że ten czas, który mamy teraz, też w jakiś sposób można wykorzystać. Okej, nie można iść na siłownię, ale można chodzić na spacery, można ćwiczyć w domu, są treningi chociażby jakieś z YouTube'a, można robić jogę i cały czas to ciało jest aktywne.
Dokładnie. Światowa Organizacja Zdrowia w tym roku zwiększyła ilość aktywności fizycznej w ciągu tygodnia. I tak jak w zeszłym roku było zalecone 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej bądź 75 minut aerobowej, w chwili obecnej suma ta jest podwojona, czyli specjaliści zalecają 300 minut aktywności fizycznej tygodniowo, no czyli to jest około godziny dziennie. Także no zastanówmy się, jak wygląda nasz plan dnia, no i czy faktycznie znajdziemy tą godzinę na aktywność fizyczną.
Właśnie, tutaj czasami mogą wystarczyć chociaż nawet spacery i to jest bardzo ważne, bo ludzie często myślą, że no nie robię treningów, więc tak naprawdę po co mam robić cokolwiek, ale chociaż to wyjście na spacer, wyjście z psem na dłuższy spacer, taki szybszy spacer, to już jest super aktywność, także nie zapominajmy o tym na co dzień.
Dokładnie, w takim momencie wytwarzamy nawyki. A jak wiadomo, żeby nawyk wszedł w krew, potrzeba czasu. Naukowcy mówią, że około 60 dni. Czyli jeżeli wykonujemy daną aktywność codziennie przez 60 dni, to już wchodzi nam w nawyk.
No właśnie, ale niestety tutaj często właśnie naszych kochanych grażynek ma myślenie 100% albo nic, które tak naprawdę w każdej dziedzinie, nie tylko jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, jest no bardzo zgubne. Bo może się okazać tak, że jeżeli otworzą nam już wszystkie siłownie i znowu będzie można ćwiczyć i ruszymy po prostu jak z procy, pomimo tego, że nie ruszaliśmy się na przykład przez 2 miesiące, to bardzo szybko właśnie w takiej sytuacji możemy się nabawić przeciążeń i kontuzji, prawda?
Dokładnie. I wtedy fizjoterapeuci będą mieć ręce pełne roboty.
No właśnie, a przecież nie o to w tym do końca chodzi.
Prawda, prawda.
Dobra, a powiedz mi, jak to jest z tymi gadżetami do automasażu? Chciałam Ci zadać to pytanie, bo na rynku jest dostępnych ich mnóstwo, od rollerów przez piłeczki po pistolety i tak naprawdę właśnie oglądając Instagram czy Facebook, można by mieć wrażenie, że dobrze by było mieć to wszystko. Może głosem rozsądku powiesz, kiedy i dla kogo będą dobre takie gadżety, jak ich używać i kiedy, przed treningiem, po treningu?
Także zaczynając od początku, takie gadżety sprawdzają się i polecam je wykorzystywać, ponieważ każda forma regeneracji i autoterapii jest dobra, aby zmniejszyć przeciążenia i zachować zdrowie. I tak jak wcześniej wspomniałaś, na rynku jest bardzo dużo różnych gadżetów, markowych, niemarkowych, świecących, wibrujących. Ja z doświadczenia polecam używać tych najprostszych, żeby po prostu no, nie wydawać na nie całych oszczędności, ponieważ w prostocie tkwi siła. I piłeczki i rolery bardzo fajnie sprawdzają się do opracowania napiętych tkanek, punktów spustowych, czyli miejsc bolesnych i rozluźniania mięśniowo-powięziowego. Teraz na rynku są modne pistolety, które są świetną sprawą dla sportowców zawodowych, ale też amatorów i dzięki nim możemy sami dostosować siłę bodźca i ucisku w miejscach, w których czujemy największe napięcie. Gadżety są świetną sprawą, aby utrzymać zdrowie na odpowiednim poziomie w momencie, kiedy nie mamy dostępu do fizjoterapeuty, bo jak wiadomo, żaden gadżet nie zastąpi rąk fizjoterapeuty. Także
generalnie używać, ale z głową, nie wydawać na to całej wypłaty, bo no wiadomo, że teraz marketing i firmy prześcigają się w tym, żeby coraz większą cenę narzucić na właśnie tego typu gadżety. Ale powiedz mi na przykład, jeżeli chodzi o rolery, bo tutaj tak naprawdę wśród trenerów też można sprzeczne informacje dostać. Niektórzy zalecają rolować się przed treningiem, niektórzy po treningu, niektórzy w ogóle w osobny dzień. Powiedz, jak to wygląda okiem fizjoterapeuty?
Na rynku możemy znaleźć, tak jak wcześniej wspomniałyśmy, bardzo duży asortyment gadżetów i wałków. Wałki gładkie, wałki karbowane z wypustkami, wałki wibrujące. Podzielimy to tak. Amatorzy powinni zacząć rolować się takimi wałkami piankowymi, miękkimi, żeby się nie zniechęcić. Natomiast amatorzy mogą już stosować wałki twarde bądź wałki z wypustkami czy wibrujące. Wałkowanie przed treningiem na pewno zwiększy przepływ płynu w tkankach mięśniowych i tkankach mięśniowo-powięziowych, czyli troszeczkę rozluźni te tkanki i przygotuje ciało i mięśnie do treningu. Natomiast po treningu jest tak zwany cool down, czyli czyli wychłodzenie organizmu, czyli przystosowanie z warunków o wzmożonej intensywności do warunków spoczynkowych. Mhm. Jeżeli chodzi o zalecenia, zalecamy wałkowanie się około 2 minut na każdą partię mięśniową.
Mhm.
2 minut bądź 10 powtórzeń.
Okej, okay, a to powinno boleć?
Na samym początku na pewno nie będzie to przyjemne, natomiast no niestety musimy zaprzyjaźnić się z wałkiem. Jeżeli jesteśmy amatorem, to niestety mało kto z nas używa wałka, ponieważ tak jak wspomniałaś, no nie jest to przyjemne, mhm, i może boleć. Natomiast im
częściej... I bardzo szybko się zniechęcamy, prawda?
Dokładnie, i szybko się zniechęcamy. Natomiast im częściej będziemy używać wałka, tym te dolegliwości będą mniejsze, a my też będziemy czuć efekty treningu. Będziemy mogli je zrobić mocniej i będziemy odczuwać mniejsze napięcie, które będą wpływać na zmniejszenie ilości kontuzji.
A jeżeli chodzi na przykład o pistolety, czy dobrze jest z nich korzystać samodzielnie w domu, czy może lepiej zostawić to profesjonalistom, bo można sobie zrobić na przykład większą krzywdę niż korzyści z tego mieć?
Jeżeli jesteś sportowcem zawodowym, to najczęściej wiesz, jak korzystać z pistoletu, ponieważ na zgrupowaniach mamy dosyć bogaty asortyment gadżetów regeneracyjnych. Natomiast jeżeli jesteś amatorem, to lepiej udaj się do fizjoterapeuty, żeby chociaż przerobić instruktaż używania pistoletu, ponieważ pistolet ma różną intensywność działania, a także różne końcówki, które no, lepiej wiedzieć, jak i w których partiach mięśniowych używać.
Mhm. A są jakieś obszary ciała, których absolutnie albo lepiej po prostu nie wałkować, nie traktować pistoletem albo piłeczką?
Na pewno musimy zwracać uwagę na dół podkolanowy, ponieważ dół podkolanowy jest mocno unerwiony i unaczyniony. Mhm. Jeżeli chodzi o rolowanie, powinniśmy unikać wszystkich wypukłości kostnych. No i powinniśmy oczywiście uważać na jamę brzuszną, ponieważ jama brzuszna chroni nasze narządy wewnętrzne. Nie powinniśmy za bardzo ingerować dodatkowymi gadżetami.
Okej. Okay. A co z rozciąganiem? Bo tutaj też tak naprawdę często słyszy się dwie szkoły, że przed treningiem lepiej się nie rozciągać, lepiej się rozciągać po. Niektórzy mówią, że robić po prostu osobną jednostkę treningową w inny dzień. Co ty o tym myślisz?
Rozciąganie dynamiczne przed treningiem, rozciąganie statyczne po treningu. Taka jest zasada.
Aha.
Przed treningiem rozciąganie ma na celu przystosować organizm do aktywności fizycznej, rozciągnąć mięśnie, które będą potrzebne podczas treningu, które będą najbardziej pracowały, a także poprzez ruch zwiększyć ich temperaturę i elastyczność. Natomiast rozciąganie po treningu ma na celu wyciszenie organizmu, tak zwany cool down, o którym przed chwilą mówiliśmy.
Mhm. I powinien być to taki element nieodłączny za każdym razem po treningu, czy właśnie wykorzystywać na to osobny dzień?
Może być po każdym treningu z wyłączeniem treningu siłowego, czyli jeżeli idziemy na siłownię, to przed siłownią rozwałkujmy się, zróbmy rozgrzewkę dynamiczną i rozciąganie dynamiczne, natomiast rozciąganie statyczne zróbmy następnego dnia bądź kilka godzin po siłowni, żeby nie zmniejszać tego tonusu mięśniowego.
O, super, to ciekawe. A powiedz mi jeszcze co nieco na temat popularnych ostatnio mat do akupresury. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale na pewno na Instagramie bardzo dużo osób zaczęło z tego korzystać. Nie mówię tutaj o sportowcach, tylko ogólnie. Co ty sądzisz na ten temat? Czy warto, czy pić na wodę?
Maty do akupresury to rewelacyjny wynalazek i sukces tkwi w prostocie. Akumaty bardzo dobrze działają na rozluźnienie układu mięśniowo-powięziowego, co jest przydatne podczas regeneracji dla zawodników czy dla amatorów sportowych. Podczas jej stosowania dochodzi do zwiększenia krążenia i ukrwienia mięśni, dzięki czemu następuje ich lepsze odżywienie i rozluźnienie. Redukują również ból i zmniejszają poziom stresu. Kolejnym plusem jest fakt, że są łatwo dostępne, poręczne i można je stosować wszędzie. A regularne stosowanie mat świetnie nadaje się do autoterapii. Także jako fizjoterapeuta na pewno polecam akumaty, tylko pamiętajmy, niekoniecznie musimy używać najdroższych akumat, żeby ich efekt był zadowalający.
No właśnie, i to mnie bardzo zastanawiało, bo tutaj też producenci tych mat bardzo często zastrzegają się, oczywiście tych droższych, że ich maty są oczywiście najlepsze i te tańsze zamienniki absolutnie nie, bo są wykonane na przykład z gorszej jakości materiałów i ja to wszystko rozumiem. No ale tak jak mówisz, tutaj one mają spełniać swoją funkcję, tak? Przede wszystkim.
Dokładnie. To znaczy, jeżeli przyjrzymy się układowi kolców, bo głównie chodzi o kolce, układ kolców niższej jakości nie różni się zbytnio układem kolców mat, które kupimy za ponad 1000 zł. Także te maty droższe różnią się tylko tym, że one w środku mają grykę, czy włókno kokosowe, czy nie wiem, co tam jeszcze mogą mieć, pierze.
No właśnie, a czy tak naprawdę to jest potrzebne do tego, żeby one dawały efekt taki, jakiego potrzebujemy, jakiego oczekujemy?
Jeżeli chodzi o efekt, czy jeżeli użyjemy matę za 50 zł, czy za 1200, to efekt będzie taki sam.
Super, ekstra, fantastycznie. To ja chyba już dzisiaj zamówię, bo bardzo długo nad tym myślę, bo też mi się to wydaje fajną sprawą, ale za każdym razem myślałam sobie, kurde, ta cena odstrasza, a nie chcę jakby kupować czegoś tańszego tylko ze względu na cenę, jeżeli miałoby to po prostu, wiesz, nie przynosić efektów. Także jeżeli mówisz, że tak naprawdę nie ma znaczenia, to super.
Polecam. Może na początku korzystanie z nich nie będzie najprzyjemniejsze, natomiast najlepsza opinia pacjentów jest taka, że na macie zasypiają. Także można spodziewać się różnych efektów.
Super. Na koniec chciałabym Cię jeszcze zapytać o tejpy, bo ze względu na to, że to jest podcast Kobiety w sporcie, to bardzo mnie interesuje, jak to z nimi jest, jeżeli chodzi o oklejanie ciała podczas menstruacji, podczas bólów menstruacyjnych. No, z tego, co się dowiadywałam, to jest to pomocne, może być to pomocne, ale bardzo jestem ciekawa, dlaczego to działa, w jaki sposób to działa i czy faktycznie to działa. Może powiesz coś na ten temat.
Tak, powiem Ci, że na początku pracując z kobietami, no wiadomo, menstruacja jest elementem, który zawsze wybije dziewczynę z formy, czy z dobrej dyspozycyjności. Natomiast w tym przypadku najlepsza technika, która zawsze sprawdza się w przypadku kobiet podczas menstruacji, jest oklejanie podbrzusza. Przekonałam się już na wielu zawodniczkach, jak i również na własnym ciele, że ta metoda naprawdę działa. Metodyka polega na oklejaniu podbrzusza na wysokości kolców biodrowych przednich górnych i dzięki temu, że tejp jest odpowiednio rozciągnięty, on troszeczkę zwiększa przepływ płynów i działa przeciwbólowo. Także w zależności od tego, czy kobieta ma większe dolegliwości w bólu podbrzusza, czy bólu w okolicy kości krzyżowej, naklejamy tejpy albo z przodu, albo z tyłu. I naprawdę z czystym sumieniem mogę polecić takie aplikacje.
A czy aplikacja właśnie tych tejpów działa tak doraźnie, czy zaczynamy oklejać już przed menstruacją, czy dopiero w momencie, kiedy występuje ból?
Jeżeli zawodniczka czy osoba przychodząca do gabinetu wie, że ciężko przychodzi menstruację, że niestety jest wyautowana przez pół dnia, no to zalecam stosowanie już dzień wcześniej. Zawsze możemy sobie sprawdzić w kalendarzyku menstruacyjnym, kiedy wypadnie ten dzień. I swoje pacjentki często uczę, jak to robić samemu, żeby po prostu ulżyć i jak najłagodniej przejść ten czas.
Super, czyli po prostu można wykonywać to w domu i traktować zamiennie z na przykład środkami przeciwbólowymi. To w ogóle fantastycznie, bo no nie każdy chce ich używać.
Dokładnie, na pewno będą wspomagały. Pamiętajmy, że tejpy możemy nosić przez kilka dni, czyli nie tylko jednorazowo, natomiast jeżeli aplikacja jest dobrze zastosowana, to może utrzymać nawet 5-6 dni, czyli tak długo jak trwa okres menstruacji. Ponieważ w tejpach możemy się kąpać, możemy iść na basen, wziąć prysznic, także naklejamy je i zapominamy o nich, funkcjonujemy normalnie.
Super, w ogóle ekstra, bo fizjoterapia jest taką dziedziną, że tak naprawdę samodzielnie można sobie pomagać tak naprawdę na wielu płaszczyznach. Super sprawa.
Dokładnie.
Dobra, ja myślę, że na tym zakończymy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Fantastycznie się Ciebie słuchało. Po prostu fajnie posłuchać kogoś z taką wiedzą. Dziękuję Ci i mam nadzieję, że z naszej rozmowy bardzo dużo osób wyciągnie sobie dużo ciekawych i przydatnych wskazówek takich na co dzień.
Również dziękuję, Milena. Wydaje mi się, że poruszyliśmy bardzo dużo ciekawych i przydatnych tematów, przydatnych amatorom sportowym, jak i zawodowcom.
Powiedz mi jeszcze, czego ja mam Tobie życzyć, jeżeli chodzi o Twoją ścieżkę zawodową w fizjoterapii?
Możesz mi życzyć ciekawych przypadków klinicznych, dobrych efektów terapeutycznych, no i zdrowia w czasie covidowym, bo to chyba jest najważniejsze teraz.
Dokładnie. To właśnie tego Ci życzę i dziękuję Ci jeszcze raz bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem.
Dziękuję. Do usłyszenia.